Co ty oglądasz? Koronę Królów, czy co?
Kogo?
Koronę Królów?
Nie, The Crown. Ja oglądam tylko oryginały.
Dobrze, nie no, przecież to jest polski Gra o Tron, Polska.
A to nie znam. Wojtek, nowy rok, nowy ja.
Nowy rok, stary Jezus podcast.
Tak.
Znaczy nowy, ale stary, no w sensie u nas nic się nie zmieniło.
Ja mam, Wojtek, jakieś tematy w ogóle na ten... Mam, proszę ciebie, oczywiście, że mam. Wszystko jest jak najlepszym porządku. I prawda, tak.
Dobrze, ale może
miałem w ręku dzisiaj Google Pixel 2, nie wiem, czy to jest temat do takiego podcastu.
Ale to na później. Najpierw musimy odciąć się nożyczkami i nożami od starego roku 2017.
Aha, to ja zapomniałem.
Nie możemy mówić o nowych rzeczach, mając cały czas zaległości ze starego roku.
Okay.
Nie może tak być. Mhm. Dlatego podsumujmy. Czy masz
to
jakieś
był
tak zwane.
Rok.
Czy będę musiał to wypikać, czy nie?
Możesz wypikać. Przepraszam, czy. A to nie o to chodziło? To nie takie podsumowanie?
No nie, no może być takie, no wiesz, w zależności od tego, jak tam ten rok oceniasz, no.
No wiesz, Donald Trump, Jarosław Kaczyński.
No. A on już drugi rok. Czy
Wajda. Logan Paul.
No, jeszcze się załapał. Jeszcze się załapał chyba. Czy to było pierwszego? Już nie wiem.
Nie, to było chyba 31.
O boj. No, znaczy dla tych, którzy nie wiedzą, w Logan dużym skrócie
Paul,
Logan Paul, nie no. Logan Paul, taki youtuber, który jest raczej mało poważany wśród branży youtuberskiej, ale za to jest bardzo zasięgowy.
No ale to tak samo jak grypa generalnie. No, nie,
i dżuma ma to samo, no, nie? Ma...
W sensie zajebiście zasięgowe, ale pytanie, czy chciałbyś, żeby dżuma roznosiła gumę Orbit, no nie?
O, dobrze się zaczyna. No trochę prawda, no. Więc Logan Paul opublikował materiał taki w internecie, materiał typu wideo, gdzie wybrał się do słynnego zresztą, który mogliście obejrzeć też na kanale u Krzyśka Gonciarza i uważam, że akurat Krzysiek bardzo mądrze podszedł do tematu i z bardzo dużym wyczuciem i takim, z bardzo dobrym podejściem do tematu zrobił ten materiał bez naciskania na niepotrzebne guziki i zrobił to naprawdę
gonciarzną
dobrze.
Generalnie.
Tak, natomiast Logan Paul znalazł ciało wiszące tam na drzewie i no jakby temat był taki, że to ciało było widać na materiale i on się bardzo bronił przed tym, że ja nie robiłem tego dla wyświetleń, tylko żeby raise awareness, jak to mówią. Mhm. Ale no nie wyszło i materiał skasował i przeprosił.
Chciałem tylko
przypomnieć,
że na tym wideo, w ogóle nie ma tego wideo już tak naprawdę.
Tak, ono zostało usunięte.
Ja bym chciał tylko powiedzieć, że chciałbym raise awareness about suicides, idąc do lasu, nagrywając jakby ciało przez jakieś tam 10 minut powiedzmy.
No.
W czapce w jakiegoś tam postać z kreskówki, nie? W sensie
I nie Supreme?
No nie.
No gdyby to jeszcze było Supreme, nie? Mhm. No tak, ale to jest, można zaliczyć to do tak zwanych faili 2017, więc załapał się jeszcze do starego roku, żeby wbić na listę ostatnim rzutem na taśmę.
Ale to chciałbym powiedzieć, że ja szanuję za jedno, że Wojtek będziesz musiał oddawać kaczki. Za rozmach, no nie? W sensie wiesz, na zasadzie, słuchajcie, zaraz się kończy rok, czy możemy coś jeszcze spierdolić, na co Logan Paul mówi: uważajcie, patrzcie kuźwa na to. Jep, wpadę na topkę.
No, to
witam. I po czym Logan Paul mówi: witam serdecznie, jeszcze wam ten rok, kuźwa. Tak. Donald Trump spokojnie, jakby ja tam wjeżdżam, z martwymi ludźmi. Nie?
No, ojejku, ojejku. Tak, masakra. Dokładnie. No, w każdym razie bardzo mocniutkie i...
Ale muszę się napić wody, aż wytyk. Tak mi, a tak
no, aż, nie dziwię się.
Tak bardzo płonę.
W każdym razie, tak żeby było wszystko jasne, absolutnie nie powinno się tak robić i to jest bardzo niedobre, co ten człowiek robi i on właściwie powinien się wycofać z internetu, ale widać, że nie chce, bo przecież wyświetlenia ma.
YouTube jakby zrobił respons tak żenujący, że właściwie nawet nie wiem, co powiedzieć.
A w ogóle jakoś się odnieśli do tego?
Tak, że już ci powiem...
Bo jakby, żeby tak, jaką ja mam wątpliwość, znaczy YouTube niestety, ale jest bardzo podatny na to, że z jednej strony potrzebuje algorytmów do jakiegokolwiek zarządzania treściami u siebie, więc kwestia wrzucania materiałów na trending pages w jakiś sposób musi być ogarnięta automatycznie, no bo ręcznie się tego nie da zrobić. Natomiast to, jak szybko się to dzieje, i jak szybko tam trafiają materiały właśnie do tych trendów, niestety no, sprawia, że takie rzeczy jak Logan Paul trafiają tam szybko i sprawnie. Tak, no.
W skrócie odpowiedzieli, że nie zgadzamy się na to, żeby takie rzeczy mieć na YouTubie.
A, okay.
Jeśli ktoś ma problemy z swoim zdrowiem psychicznym, tutaj zachęcamy do kontaktu z odpowiednimi instytucjami i tyle. W sensie, tak. Umówmy się, ja jestem Wojtek, nowy rok, nowy ja. Powinni go wyjebać z tego internetu po prostu. W sensie, to jest przegięcie Pały kolejny raz i Logan Paul razem ze swoim bratem Jake'em Paulem nie zrobili właściwie nic sensownego oprócz rozsiewania canceru na internecie. No. Więc może tak samo jak Twitter zaczął banować nazistów, wow, to może...
Brawo, powinni się
wiesz, to jest trochę dokładnie jak taka ta dyskusja z Twitterem, tylko że analogiczna do YouTube'a na zasadzie, jak było, czego chcecie użytkownicy Twittera? No, przycisku edytuj. Słuchajcie, 280 znaków już tu jest.
Macie więcej, możecie więcej błędów zrobić w Twitterze.
Tak, co chcecie? Usuńcie Logana Paula konto, bo on jest jakby, coś z nim jest nie tak.
Hej, proszę, tu trendujące wideo z martwym człowiekiem.
Trendujące wideo z martwym człowiekiem, a do tego nie możesz uruchamiać YouTube'a w tle. Proszę, czy wszyscy są zadowoleni? Czy dokładnie tego chcieliście? Czy dokładnie o to wam chodzi?
Tak. Dziękujemy.
Thank you YouTube. Tak. The best of YouTube. Be the best YouTube you can be.
Yes, yes. No Jezus, i swoje. Także to jest sprawa...
Ale płyniemy.
No, płyniemy dzisiaj. Ale no Wojtek, taka jest prawda, no bo podsumowujemy rok, a zaczynamy od końcówki, więc wiesz.
Tak, a Wojtek... ale tak już wróćmy do technologii i trochę mniej do takiego, robienia szaleństwa. Wojtek, ja mam temat.
Ale jeżeli nie jest podsumowaniem roku 2017, go jeszcze słyszeć. Dobrze,
jest podsumowaniem. Wojtek, zacząłem się zastanawiać,
no.
Nad tym dawno, dawno temu, chyba w 2015 roku, powstał taki film od Apple, firmy Apple Computers, na temat tego design in Apple. Nie wiem, czy kojarzysz, i tam było, że technologia ma enrich everybody's life, only then we sign on work designed by Apple i w ogóle, wiesz, tak.
Nie pamiętam go.
To było takie wideo. Bardzo takie ładne i ten. I zacząłem się zastanawiać, całkiem tak chyba z tydzień temu, na temat tego, jaka technologiczna rzecz z tego roku, w której wszedłem posiadanie, albo z której korzystałem, sprawiła, że moje życie stało się w jakiś sposób lepsze.
No.
I nie wiem, czy ty taką listę będziesz tak jakby z głowy mógł teraz wyrzucić, natomiast ja się przygotowałem, taką listę zrobiłem. I jest na tej liście niezbyt dużo produktów.
No.
Ale chciałbym o nich powiedzieć.
No to bardzo proszę.
I pierwszy z nich, który tak naprawdę... przez część roku, tak jak je miałem, to naprawdę poczułem dużą zmianę na plus, jeśli chodzi o jakość mojego życia. Wiem, że to brzmi bardzo pierwszoświatowo. W sensie, wiesz, pierwszy problemy pierwszego świata i rozwiązania pierwszego świata, ale wciąż, jakby mówimy
o takich rzeczach. No, lemingi jesteśmy, więc to jest...
Tak. Wojtek, AirPodsy to jest mój produkt numer jeden z 2017 roku.
Nie dziwię się. Nie dziwię się.
To jest mój produkt numer jeden, z którego korzystałem najczęściej, który najwięcej dał mi wartości i wygody, a właściwie wartości w postaci między innymi wygody. Mhm. Nie wychodzę bez nich z domu, nie wyobrażam sobie już innych słuchawek. Nie pamiętam, kiedy podłączyłem ostatni raz słuchawki na kablu. Po prostu that's it. Więc AirPodsy otrzymują ode mnie nagrodę Złota Cebula 2017.
Ja się zgadzam z tym, więc możemy przyznać tą nagrodę jako cały podcast.
Tak. Jest i kolejny produkt. Tutaj zdziwień prawdopodobnie też nie będzie. To tak nie do końca jest srebrna cebula, bo powiedziałbym, że jest naprawdę bardzo blisko miejsca pierwszego. I jest to produkt, który miałem troszeczkę krócej w tym roku, natomiast już w 2018 wszedł razem ze mną z przytupem, tak zwanym.
No.
Przepraszam bardzo. Nagrodę srebrno-złotej, powiedziałbym, złotej cebuli, otrzymuje ode mnie Google Home i Google Assistant. I tutaj są jakby, to jest jako tak całość, myślałem. Jako całość idzie nagroda, natomiast to są tak naprawdę dwie rzeczy, z których korzystam troszeczkę oddzielnie. I teraz Google Home, chodzi mi o jakby o całość, o urządzonko plus oczywiście asystent, który jest tam, a do tego Google Assistant jako sama usługa, z której korzystam specjalnie, pobrałem aplikację na telefon, mam nawet, Wojtek, zarejestrowałem się na Google Allo po to, żeby mieć asystenta w przeglądarce. I powiem ci, że tak jak Siri jest po prostu bezdennie głupia.
Jest, przyznaję.
Tak, z Google Home absolutnie nie ma problemów. Jak korzystam z Androida, a korzystam z niego na co dzień, jako drugie urządzenie, to jak mam sobie dodać coś do kalendarza, to już odruchowo mówię, ok, Google. I on od razu mnie słucha, bo jest też oczywiście, wiesz, na gorącą frazę. Więc...
Czyli to się wydarzyło, a tym jest sterowanie komputerem przez głos.
Może nie do końca komputerem.
No, w jakiś tam sposób, softwarem, nie?
No, ale tak. I to jest moje top, jeśli chodzi o 2017. Cała reszta rzeczy, z których korzystałem w tym roku, może takie honorable mentions, jak to się mówi. Bo nie mam trzeciego miejsca. Żadna rzecz, z której korzystałem, nawet żarówki IKEA nie wchodzą w to, bo to nie jest mimo wszystko aż taka super rzecz. W sensie nie działają tak doskonale. Ale honorable mentions to są Thingsy, które wyszły nowe w tym roku.
Okay.
Jest to aplikacja, która mi towarzyszy codziennie, w której jest większość mojego życia, z czego też trochę chcę rezygnować, bo mam jakby wizję, gdzie to moje technologiczne życie się w którą stronę jakby porusza. I być może rok 2018 będzie w końcu tym rokiem, w którym bezpieczeństwo będzie naprawdę grubym tematem w podcaście. Bo ono jeszcze grube, Wojtek, nie było. Jakby trzymajmy.
Ale to, wiesz co, zatrzymajmy się na tym na chwilę, bo akurat poruszyłeś dwie rzeczy, które mam wrażenie, że trochę się ze sobą kłócą i to trochę wytknął nam jeden ze słuchaczy na Twitterze, nie wiem, czy pamiętasz.
Tak, widziałem.
Że tutaj zachwyty nad Google Home Mini, natomiast jakby gdzie właśnie jest w tym wszystkim bezpieczeństwo i to, że jednak Google Home Mini słucha nas cały czas i w domyśle, bo chyba wszyscy się zgadzamy, że tak musi być, że te dane i ten głos jest analizowany i wysyłany na serwery Google'a, nie? Więc tak, to właśnie...
Ja miałem tutaj odpowiedź i to jest odpowiedź, o której już tak naprawdę mówiłem, bo kwestia tego, co dostaje ode mnie Google, a kwestia tego, co uważam za wartościową informację o sobie. Albo za ważną, albo za prywatną rzecz. Bo jakby jeśli chodzi o Google Home, to jakby usługi, z których korzystam, ja całkowicie rozumiem i zupełnie szanuję to podejście i snowdenizm jest dalej bliski mojemu sercu i zaraz powiem, dlaczego jakby to się nie zmienia. jakby jak nie tyle robię gimnastykę mentalną, żeby być jednocześnie za snowdenizacją i jednocześnie pro Google Home, tylko jak widzę wartość w jednym i trade-offy, mhm, które pozwalają mi żyć jakby zgodnie z własnym tym, z własnym podejściem. I teraz informacje, które zbiera ode mnie Google, to oprócz tych rzeczy, które już ma tak naprawdę, to znaczy adresy mojego domu,
no
i muzykę, w której lubię słuchać, to nic więcej nie daje tak naprawdę.
No wiesz, jakby jeżeli korzystasz z Gmaila,
nie, no tak, oczywiście, jeśli korzystasz z wiesz, Gmaila, no w ogóle to wszystko... sytuacja wygląda tak, jeśli korzystasz z Gmaila, to w ogóle jakby koniec tematu.
No, to tam jest wszystko właściwie. No i więc, jeżeli na co dzień rzeczywiście wysyłasz te maile, no to jednak...
Natomiast można korzystać z Gmaila i jednocześnie się snowdenizować, Wojtek, bo trzeba rozróżnić dwie rzeczy, o których dość rzadko mówiliśmy w tym kontekście, ale jest bezpieczeństwo, jest prywatność i to nie jest ze sobą tożsame. I teraz, jeśli zapytałbyś mnie, czy uważam, że Gmail jest bezpieczną, czy jedną z najbezpieczniejszych skrzynek pocztowych, odpowiedziałbym, że tak. Czy dbają o twoją prywatność? No tu jest już kwestia bardziej dyskusyjna. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo twoich danych, tak, to czy ktoś się tam wkradnie, to czy ktoś zaloguje się na twoje konto, czy one znikną w ogóle, wiesz, przepadną, bo padną serwery, myślę, że jest bardzo nikła szansa, że taka sytuacja faktycznie będzie miała miejsce. Myślę, że twoje dane, jeśli chodzi o to, żeby gdzieś wypadły, są w bezpiecznym w miarę miejscu. I żeby gdzieś znikły, też myślę, że nie trzeba się to bać. Natomiast kwestia prywatności, czyli tego, czy ktoś czyta te twoje dane poza tobą, no tutaj już wiemy, że Google to robi, tak? No,
maszyny znaczy oczywiście, ludzie. Bo ludzie natomiast, niech nie ogarnęliby tego wszystkiego.
Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś korzystał z Gmaila i zamiast jakby polegać na bezpieczeństwie, tylko i wyłącznie bezpieczeństwie, że oni oczywiście prywatność jest ważna i twoich danych nigdzie nie wrzucamy, no to można sobie jakby z poczty, prawda, szyfrować i korzystać z PGP do maila i w tej sytuacji nie ma takiego dużego problemu. Jakby i ktoś powie, ale jak teraz zrobić, żeby szyfrować to, co mam na Gmailu? Jest taka usługa, ja ją sobie tutaj mam zapisaną.
Mam zapisaną, ale
mam.
W Teamsach mi się zgubiła.
MSG Safe. Ja sobie to porzucę. MSG Safe. To jest taka usługa, która służy do tego, że możecie sobie utworzyć tam adres e-mail. Niby jest tak, że jak chcecie bardzo poszaleć, to trzeba tam coś zapłacić. Natomiast jeśli dostajecie dziennie mniej niż 100 maili, to myślę, że nie musicie się tym martwić. To działa tak, że dostajecie jakby skrzynkę pocztową faktycznie, z której można normalnie korzystać. Natomiast można też zrobić tak, jak ja. Znaczy wykorzystać ten adres, który tam jest, jako adres powiedzmy przychodzący. I teraz każda wiadomość, która przyjdzie do mnie na msgsafe.io pod mój adres konkretny,
no,
jest przekazywana do mojego Gmaila. Ale jest przekazywana, bo jest szyfrowana na MSG Safe i wysyłana do mnie w postaci zaszyfrowanej.
Okej, okay. Czyli więc no tak, jak czyli taki więc jak jakby tak, przekierowanie z szyfrowaniem.
Jak odbieram maila, to dostaję maila, który jest zaszyfrowany. I co lepsze, wszystkie wiadomości, oprócz tego, że są forwardowane i z szyfrowaniem, no, one najpierw są wysyłane po paru różnych serwerach po to, żeby doszły do ciebie w ogóle z losowego miejsca w świecie. I na przykład widzę, że wiadomość została wysłana do mnie z San Francisco, przeszła przez Dominikanę, Nowy Jork i wróciła do San Francisco.
To ciekawe. No
więc jeśli napiszesz do mnie na maila na paweł@nerdmail.co, to dostanę maila w postaci zaszyfrowanej na maila na pawelorzech.pl. Taka ciekawostka. Okay. I tutaj opcje, można normalnie z tego korzystać w ogóle, jak z maila, jest normalnie inbox. To nie jest najlepsza usługa, najlepsza skrzynka mailowa, tak? Po prostu nie ma tutaj niczego takiego crazy, nie działa jakoś super szybko. Ale jeśli chodzi o to, żeby zrobić sobie właśnie taki forwarder, na który przychodzą do ciebie maile i one są szyfrowane i wysłane do ciebie, no to właściwie super. I do tego to jest o tyle bezpieczne. Znaczy oczywiście MSG Safe może te maile czytać, ale w takiej sytuacji tutaj jakby jeśli masz zamiar z kimś robić synodynizację, to w ogóle lepiej na etapie, wiesz, twój klucz publiczny, szyfrowanie na offline i potem wysyłanie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast do tego, żeby po prostu twoja skrzynka mailowa była ukryta przed Googlem, jakby treści skrzynki mailowej, żeby ukryte przed Googlem, no to to jest idealna opcja, tak? Na Gmailu masz wszystkie swoje maile, natomiast w postaci zaszyfrowanej kluczem publicznym twoim.
No ale, i teraz ja rzucam kontrargument, to znaczy, że w takim wypadku, gdyby w bardzo hipotetycznej sytuacji ktoś korzystał z tego od samego początku korzystania Gmaila, w sensie, że zakłada nowe konto Gmail, tam jest czysto, powiedzmy, że jest zero w ogóle, nic Gmail nie wie o tobie. Podpinasz sobie tego dodatkowego maila, ludzie się komunikują tylko za jego pośrednictwem, więc jakby twój Gmail jest też ukryty dla świata.
Tak.
I dostajesz maile zaszyfrowane. Tak. I teraz twoje Google Home w domu nie wie, że to ty. Albo wie, że to ty, że ten Gmail to ty, ale nic o tobie nie wie.
No tak.
I teraz... czy dalej masz te korzystanie z niego w ogóle ma sens wtedy? Oczywiście, tak. Zakładam, że tam nie wiem, no jak zapytasz, jaka jest pogoda, no to tak ci inaczej ci odpowie, bo on szuka w internecie. Tak?
No tak, jakby, no właśnie. Okay, nie ma, w sensie nie ma takiej funkcji, która wykorzystuje twojego maila. Per se.
A kalendarz, który jest jakoś tam powiązany?
To zależy. Jak masz konto w Google Appsach, jak ja, to nie.
No okej, okay, ale jeżeli korzystasz z Google Kalendar, nie? No to już tak.
Nie, nie. W sensie, jeśli masz konto w domenie mapa.gmail.com, to tak.
No właśnie. No,
to możesz z kalendarza wtedy korzystać. W sensie Google Home możesz... Jeśli masz maila, który jest tak jak ja, mam na przykład pawelorzech.pl, jest Google Appsowym rozwiązaniem, to Google Home nie ma dostępu do maila. Do kalendarza. Do po kalendarza. Prostu. Nie działa. Nawet gdybym chciał, to kuźwa.
Ale może będzie. No, ale jakby może to będzie. Też nie wiadomo.
Ale no to ja z drugiej strony też nie korzystam z kalendarza Google'owego. Mhm. Tracę być może to jako wartościową rzecz, natomiast umówmy się, z tych funkcji, z których ja korzystam, żadna z nich nie wymaga ode mnie tak naprawdę posiadania nawet używania Chroma, bo tego nie robię, używania Gmaila, bo to też jest nie ten. Tak naprawdę jedyne, co potrzebuję, to ode mnie informacje na temat mojego konta Netflix, na temat mojego konta Spotify, bo to są dwie usługi, które są podpięte, oraz lokalizacja domu i pracy, bo to są funkcje, z których korzystam na zasadzie pogoda i dojazd do pracy. I nic więcej. Nie ma żadnej innej funkcji, nie ma niczego, co wykorzystać. Oczywiście, teraz mogę powiedzieć, Google Home całkowicie cię słucha każdego, w każdym momencie. Chyba, że odepniesz mu mikro USB. Wtedy, kuźwa, myślę, że nie.
No to okay, jest moja opinia. No dobra, no ale wiesz. No,
oczywiście, to jest.
To zawsze jest jakoś. Jest. Ja tam odpisałem nawet temu koledze. Już teraz spróbuję znaleźć w ogóle, jak się.
Ja widziałem to. Marek, no. Chyba.
Chyba jakiś. Tak, chyba Marek.
Marek. Tak.
Ja mu odpisałem, że to zawsze jest trochę żonglowanie swoimi danymi. I musimy się z tym pogodzić. Jakby korzystanie z internetu dzisiaj. To w ogóle jest żonglerka danymi.
No niestety, jesteśmy no, takim internetem. I teraz pytanie, które... jeśli bardzo ciężko jest dojść do tej sytuacji, w której każdy z nas chciałby być, to znaczy jesteśmy wolni od sprzedawania naszych danych. I teraz każda strona w jakiś sposób te dane zbiera, wykorzystuje i tak dalej. Natomiast pytanie jest takie, co my z tym zrobimy, albo w jaki sposób wykorzystamy ten fakt. No i... No właśnie, widzę. O.
Marek Paszt znalazł.
Tak, i ja na przykład uważam, że jeśli chodzi o Google Home i korzystanie w ten taki dość ograniczony z powodu Polski sposób, nie jest jednoczesnym pogwałceniem. Znaczy, może nie jest jednoczesnym pogwałceniem.
Da się z niego korzystać,
Tak. No bo umówmy się, nie musisz... Jedyne, czego potrzebujesz, to konto w Gmailu, żeby uruchomić Google Home. Natomiast nie musi to być konto, z którego korzystasz, tak?
No w teorii nie, no.
Więc jak szyfrujesz sobie pocztę, to myślę, że nie ma takiego problemu. Jest oczywiście problem odnośnie prywatności, natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo, myślę, że jest okej. Okay.
No,
a prywatność?
No.
Znaczy, no tak, wiesz, ja w ogóle rozważam bardzo intensywnie kwestię zakupu urządzenia z Androidem na pokładzie. To już jest rzecz, o której mówimy wielokrotnie, natomiast myślę, że to jest ten rok i wtedy będzie bardzo dobra zagwozdka, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i jeśli chodzi o właśnie w tym momencie, Wojtek, mi się komputer psuje, dlatego tak trochę się zacinam. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i jeśli chodzi o prywatność, nie? No chyba umarł.
Ale który? To. MacBook twój, na MacBook, którym nagrywasz tak. Właśnie teraz podcast?
Jedyne co robię na tym MacBooku, to jest nagrywanie podcastu.
Okej, okay, świetnie. No to mam nadzieję, że ten plik jednak
nie,
dojdzie
co,
do skutku i się
nagra. Problem jest taki, że ładowarka, muszę kupić nową ładowarkę. Coś sobie kupię nową ładowarkę. A druga rzecz jest taka, że baterię muszę wymienić, ale bateria, to tam, ładowarkę teraz trzeba kupić.
No to, i to jest właśnie, jakby podsumowując trochę tą całą dyskusję, mam wrażenie, że to jest właśnie ta zmiana w 2017, która nastąpiła trochę w naszym myśleniu. Ja zawsze byłem taki dość liberalny, jeżeli chodzi o, wiesz, podejście do prywatności i bezpieczeństwa. Dla mnie to szyfrowanie to, wiesz, szaleństwo i w ogóle ludzie, nie przesadzajmy. Mam po prostu świadomość tego wszystkiego. Ja nie klikam w jakieś durne linki, staram się być bezpieczny, na ile mi mój chłopski rozum, wiesz, mówi, że rób tak, a nie inaczej. I jakby czuję się bezpiecznie w miarę, tak? Jakby to też nie... Zawsze jak tak się mówi, to później jest wyzwanie dla wszystkich hackersonów, że oho, dobra, taki cwaniaczek, to patrz teraz na to, nie? Ale... Wydaje mi się, że w miarę sensownie podchodzę do bezpieczeństwa i też do swojej prywatności. Natomiast no, dlatego jakby nie przeraża mnie ta wizja posiadania tego typu urządzenia. Śmieszy mnie to, że taki wątek czytałem na Reddicie. Ktoś napisał, zapytał bardzo śmiesznie. Ej, ale ziomeczki, czy jak HomePod w końcu wyjdzie, to myślicie, że Siri będzie lepsza, mądrzejsza? I wiesz, i po prostu komentarze, które się tam pojawiły, bardzo mnie rozbawiły, bo jakby, no wiary nie ma, powiem tak. W bardzo dużym skrócie, wiary w to, że Siri będzie mądrzejsza,
niestety. A Google Home dnia na dzień jest coraz inteligentniejszy. Kuźwa, no po prostu, ja rozumiem skąd to wynika, tak? Google Home, w sensie Siri próbuje uczyć się sama na sobie, w ten sposób, że dostaje dane tylko od ciebie i na nich się uczy, tak? Albo anonimizuje je w taki sposób, żeby nie można było z nich zbyt wiele się dowiedzieć, ale żeby można mimo wszystko było ulepszyć. Google prawdopodobnie nie robi takiej anonimizacji i randomifikacji danych, natomiast nawalają na tych danych. Efekt jest taki, że Google Home dzisiaj, wiesz, po prostu rozkwita i potrafi dużo, dużo, dużo więcej niż...
Nie, jest, jest to fajne urządzenie, naprawdę. Bardzo fajne. I właściwie to nie powiedziałem o swoich highlightach.
Jakie są twoje złote cebule, Wojtek?
Powiem tak, złote cebule. Na pewno chciałbym jedną wręczyć, bo uważam, że to jest wydarzenie poprzedniego roku i prawdopodobnie tego też będzie. Złotą cebulę wręczyłbym gierce pod tytułem PlayerUnknown's Battlegrounds. Uważam, że to jest najlepsza gra, jaka wyszła w zeszłym roku i nieważne, czy dostała, czy nie dostała nagrody, jakby wywalone. Ona ma mnóstwo błędów. Mam świadomość, że wersja 1.0 tak naprawdę nie powinna być wersją 1.0, tylko nadal pozostać w becie i wyjść 1.0, nie wiem, w przyszłym roku, znaczy w sumie w tym roku, za kilka miesięcy dopiero. I oczywiście deweloperzy nadal nad nią pracują, ale jakby jeszcze dużo przed nimi, no w tak dużym skrócie. Natomiast to jest gra, która dała mi takie emocje, jakich nie dawała mi żadna gra już bardzo, bardzo dawno. I tutaj mega duży szacun i do tego stopnia, że wiesz, jak myślę sobie, że mam trochę czasu i po prostu chcę się rozerwać i chcę mi się pograć w gierkę, to zawsze kończy się właśnie Battlegroundsami.
O to ja ostatnio odgrzebałeś
Diablo.
Odgrzebałem Diablo i powiem ci, że nawet, jeśli nikomu nie przyznać, kupiłem dodatek.
Oh.
No bo promocja była. I powiem ci, że...
Nie no, Diablo zawsze spoko, no wiadomo, to jest wiadomiks. Natomiast rzeczywiście muszę powiedzieć, że gram już kilka miesięcy, mam zagranych chyba 140 godzin w tą grę, nie jakoś super dużo, bo znam takich, co mają ponad 250, ale nadal mi się nie znudziła i nadal sprawia mi dużo radochy, więc to jest naprawdę dużo, dużo osiągnięcie, jeżeli chodzi o gry wideo w ogóle. Więc tutaj na pewno złota cebuleczka ode mnie. Jeżeli chodzi o produkty, no to tak jak mówiłem, zgadzam się z AirPodsami, zdecydowany w ogóle, wiesz, hicior. Ja z przyjemnością wręczam iPhone'owi X, natomiast mam trochę taką świadomość, że prawdopodobnie wręczyłbym tą nagrodę, jakby równie dobrze mógłbym ją wręczyć ósemeczce na luzie, w takim sensie, że to dla mnie był po prostu nowy iPhone, który jest dużo szybszy, dużo sprawniejszy, działa ekstra i ma większą baterię, dużo dłużej trzyma na baterii. I te rzeczy sprawiły, że on jest dla mnie super iPhone'em, nie? Ale ósemka prawdopodobnie byłaby tak samo super, chociaż są pewne różnice i na pewno kwestia odblokowywania twarzą jestem mega fanem. I kwestia...
Czy trzeba przyłożyć twarz bardzo blisko, bo
tak? Tak, trzeba zrobić i trzeba zezować bardzo mocno, ale uczę się każdego dnia. I do tego brak guzika home, muszę powiedzieć, że bardzo wszedł. Znaczy, teraz korzysta się z tego iPhone'a zupełnie inaczej, ale bardzo sprytnie i muszę powiedzieć, że wiesz, przesuwanie, jakby przeskakiwanie między aplikacjami, korzystając tylko ze swajpowania w dolnej części ekranu, no to jest coś, czego mogą zazdrościć wszyscy, którzy tego nie mają, choć nie docenią tego tak naprawdę, jeżeli nie będą mogli z tego korzystać często, wiesz, bo to jest tak, że no, do czegoś się przyzwyczajasz i mówisz, wow, to jest ekstra i nie chcę wracać do poprzedniej rzeczy. No to ludzie, którzy tego nie mają okazji sprawdzić, no nie mają nawet z czym tego porównać i nawet jeżeli dotkną tego na raz, gdzieś tam zobaczą sobie tego iPhone'a, wiesz, nawet na gdzieś tam w jakimś Cortlandzie czy iSpocie, żeby go podotykać, to też nie poczują tego, jak to jest używać tego na co dzień, więc to naprawdę są dwie rzeczy, które sprawiają, że iPhone X jest tym, który dostaje ode mnie złotą cebulkę. Natomiast czy jest wart tej ceny, nadal mam wątpliwości ogromne, bo czy w ogóle telefon powinien tyle kosztować? Z jednej strony jak kogoś stać, to spoko, nie? To sobie kupi, wiadomo. Natomiast jak kogoś nie stać, no to kupi, nie wiem, no słabszy, tak? I też może to zrobić. Nie ma żadnego problemu, oczywiście. Natomiast jest jeden argument za tym, że telefony w ogóle drożeją. Bo drożeją, nie oszukujmy się, wiesz, to nie jest tylko tak, że iPhone X tutaj jest jedyny, który jest tak bardzo drogi. Spokojnie, można sobie i Androida kupić, no, który też będzie tyle kosztował. Google Pixel kosztuje dużo pieniążek. Pixel kosztuje dużo, Note 8 kosztuje dużo, więc no, oczywiście iPhone X jest najdroższy z nich wszystkich, ale ta bariera 5000 już została przekroczona, więc to nie jest tak, że tylko oni. I wiesz, argument za tym, że telefony drożeją, jest taki, że to są najważniejsze urządzenia jakby wykorzystywane przez nas dzisiaj. Najważniejsze. Do tego stopnia, że możesz nie mieć komputera, a ale masz telefon.
Ale musi się zgadzać.
No wiesz, wiesz co chodzi. Jakby prawda jest taka, że dzisiaj telefonem płacimy. Za chwilę w telefonie będziemy mieli swój dowód osobisty. Za chwilę w telefonie będziemy mogli właściwie sprawdzić wszystko, będziemy mieli dostęp do internetu wszędzie, w każdym miejscu na ziemi i wiesz, no możliwości, jakie nam daje telefon, są nieograniczone prawie, że no i ograniczone naszą wyobraźnią i to takie już pieprzenie trochę wiesz, bardzo ogólnikalne.
Farmadony.
Natomiast wiesz, o co mi chodzi, jakby telefon jest najważniejszy, więc to, że one drożeją, no w pewnym sensie jest wytłumaczalne, tak? Możemy się na to nie zgadzać, ale obawiam się, że my tego nie wymusimy, bo zawsze będzie argument, że przecież nie musisz kupować tego najdroższego, możesz sobie kupić tańszy. nie? No i taka jest też prawda.
Się wiesz, Wojtek, po co ci iPhone X? W sensie iPhone 3GS też robi zdjęcia i
dzwoni. Oczywiście. I też ma dostęp do internetu, nie? Jak najbardziej ma. Co jeszcze taki highlight? Wiesz co, to jest może dziwne, ale to jest taki highlight bardziej taki patriotyczny, bym ci powiedział. I to jest highlight...
Polska wstała z kolan w tym roku.
Wiadomo. Nie, ale chciałem jakby zaznaczyć coś, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie. A jest to firma Fibaro. I nie mam żadnego produktu tej firmy. To jest najśmieszniejsze. Natomiast to, w jaki sposób oni robią biznes i to, że robią naprawdę fajne rzeczy, to, że ich rozwiązania tak zwanego Internet of Things, faktycznie wyobrażam sobie, że absolutnie mają zastosowanie i można z nich korzystać i na przykład ostatnio bardzo przeglądałem sobie ich stronę i mówię, kurde, to jest genialne. Ja to bardzo chętnie bym miał w domu. Przykład. Proszę bardzo. Wchodzę na Fibaro i mówię, ziomeczki, ja tutaj chcę mieć, proszę ja ciebie...
butt plug. Wall plug.
Nie. Wall plug akurat uważam, że jest jakby najmniej takim wow produktem, no bo to jest tylko włącz, wyłącz plus mierzenie, ile coś tam, no, wiesz, ciągnie prądu.
Spoko. Dla choinki na przykład?
Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Wiesz, całość tego, wiesz, tych wszystkich rozwiązań wtedy jakby nabiera sensu, jak one działają ze sobą. Natomiast co zrobiło na mnie największe wrażenie? Głowica termostatyczna. Pomyślisz sobie, what the fuck? O czym ty mówisz, ziomuś? Co to za bzdura? Otóż, ta głowica jest uniwersalna i możesz ją podłączyć do 90% grzejników, które masz u siebie w mieszkaniu. W sensie, że 90% rodzajów grzejników wspiera też tą właśnie głowicę. Wyjmujesz po prostu tą gałkę, którą masz swoją, zdejmujesz i zakładasz tą od Fibaro. Ona łączy się oczywiście z centralką i tutaj centralką może być oczywiście albo mówić Google Home, albo iPad, Apple TV i to może działać po prostu w tym ekosystemie Apple'owym, albo po prostu masz centralkę od Fibaro i wtedy działa to na innym protokole, bo wtedy leci po Zcast i wtedy ma trochę więcej funkcji w ogóle. Więc to też taka ciekawostka. Natomiast co to może robić, żeby ci uświadomić? Po pierwsze, mierzy temperaturę, znaczy, że działa z czujnikiem temperatury, który możesz też w pokojach sobie porozstawiać, więc system wie, jaka jest temperatura w pokoju i wie, że na przykład ma być utrzymana na jakimś poziomie.
Shit, właśnie widzę to, o Boże.
I teraz grzejniki będą się tak nastawiać, żeby ta temperatura była utrzymana. Wyjeżdżasz z domu? Proszę bardzo, ustaw sobie, wyjechałem z domu, więc temperatura spada. Wracasz do domu? No to włącz sobie wcześniej, żeby się włączyły grzejniki zdalnie, żebyś miał ciepło jak dojedziesz. Zapomniałeś wyłączyć grzania, jak wyszedłeś z domu do pracy? Nie ma problemu, można to po prostu wyłączyć. I
o, działa jakby... z Google Assistantem.
Działa też z Google Assistant. Więc generalnie chodzi o to, że to jest takie zastosowanie inteligentnych urządzeń podłączonych do internetu, które absolutnie mnie przekonuje. Po pierwsze dlatego, że jakby faktycznie sprawia, że twoje życie jest lepsze, bo po pierwsze zaoszczędzisz na grzaniu w mieszkaniu, a ja bardzo dobrze wiem, jak można nie zaoszczędzić i jak można przestrzelić grzanie w domu, jak na przykład walisz piąteczką przez całą zimę, to później się okazuje, że masz niedopłaty 2000 zł. Pozdrawiam, w zeszłym roku tak miałem. Niefajne. Natomiast widzisz, jak masz ten system, który bardzo łatwo się instaluje w domu, bo po prostu zdejmujesz tą gałkę, wkładasz nową, koniec, nie? Jakby podłączasz ją do tego inteligentnego zestawu i jest temat załatwiony. oczywiście tych gałek masz tyle, ile masz grzejników w domu, każdą możesz nazwać. Jakby no, wszystko, co te systemy inteligentne robią, to te gałki też są w stanie robić. I rzeczywiście, no dodatkowo, nie wiem, mają wykrywanie, że na przykład dość szybko się ochłodziło w pokoju, czyli prawdopodobnie jest otwarte okno, czyli nie ma sensu grzać, więc ja się wyłączę sam, nie? Więc to, tu jest naprawdę dużo ile takich fajnych... Nie mam pojęcia, ale po prostu jestem pod takim wrażeniem, że wiesz, że chyba będę musiał zakupić. Co jest fajne? Ładujesz to raz na sezon. Tam jest bateria, Wojtek, która wytrzymuje jedna, cały sezon.
Jedna taka, aha, jeszcze nie jest dostępna, ale jedna kosztuje 340 zł.
340 zł plus centralka, chyba że chcesz to mieć przez Apple.
Chyba, że masz iPada lub Apple TV.
Tak, tak, tak.
O, no jest to na pytanie, dom-inteligentny.pl, można sobie zakupić, już tam jest za właśnie 340 zł. Centralka najtańsza to, Wojtek, będzie chyba właśnie Apple TV.
Prawdopodobnie, tylko że znowu, przez Apple TV nie da się wszystkiego zrobić. Nie ma tam inteligentnych powiadomień, tych, które Fibaro jakby napisało samo jako własny soft.
Nie, no oczywiście, ale to...
No, to pytanie po prostu, jak chcesz
dalej skonfigurować. Są plusy dodatnie i plusy ujemne tego wszystkiego.
Dokładnie. Natomiast samo to jest mega. Druga rzecz, bardzo proste. Jak już, oczywiście wtedy to się przydaje, jak już masz dużo więcej tych urządzeń, nie? Oni mają coś takiego, jak co się nazywa the button, czyli po prostu guzik. I to jest doskonałe. Masz guzik, możesz mieć ileś tam w domu oczywiście. I to jest guzik, który w zależności od tego, jak go naciśniesz, możesz nacisnąć raz, możesz go nacisnąć dwa albo trzy razy, to naciśnięcie je w te różne sposoby generuje różne akcje i po prostu może to być tak, że na przykład naciskasz guzik i wtedy otwierają się wszystkie żaluzje w domu, wyłącza się grzanie nocne albo odwrotnie, że się włącza, na przykład włącza się grzanie podłogi w łazience albo zaczyna lecieć woda w łazience, bo już sobie tam jakoś tam ustawiłeś, że wiesz, że masz napuszczanie wody do wanny i tak dalej, nie? Więc no guzik, który aktywuje jakąś scenę, tak, ustawioną wcześniej, możesz ustawić gdzie chcesz i też to fajnie działa. No jestem podjarany w takim, to nawet pewnie słychać w moim głosie, że uważam, że akurat Fibaro jest firmą, która robi to na tyle dobrze, że to przekonuje mnie do tego, że warto to mieć w takim sensie, że ej, to jest mądre, to może mi się
warto
przydać.
Warto próbować.
Bo, nie, no bo wiesz, ja po prostu najzwyczajniej w świecie mogę zaoszczędzić na ogrzewaniu, nie? Są tam też inne urządzenia, typu no, na przykład czujnik tego, no, tlenku węgla, nie? Więc jak masz na przykład, czy gazu w ogóle, no to jeżeli masz, nagle się pojawia, kurde, nie wiem, wyciek jakiś gazu, no to ci od razu krzyczy, że hej ziomeczku, weź otwórz okna, uważaj, nie oddychaj, bo jest duże stężenie CO, nie? Więc no rzeczywiście to też są rzeczy, które ratują życie i co ciekawe mam dobry przykład, Jacek Ambrosiewicz, o ile się nie mylę, też miał taki sensor w domu i dzięki niemu się nie udusił, wylądował na gdzieś tam w szpitalu, rzeczywiście musieli mu podać tlen bezpośrednio, ale dzięki temu sensorowi wiedział, że coś jest nie tak. Więc no, ja akurat nie mam gazu w domu w ogóle, więc mnie to nie martwi, więc nie jest mi to potrzebne. No ale wiesz, jakiś tam czujnik na przykład zalania, no to też jest coś, co może ci się przydać, bo nie chcesz zalać sąsiada. Jak masz alarm, że nagle masz za dużo wody w łazience, no to znaczy, że coś jest nie tak i albo trzeba zadzwonić do sąsiada, ej, weź ziomuś, przyjdź do mnie, bo coś tam się dzieje, nie? Więc no naprawdę jest to bardzo dużo też i dużo sprytnych rozwiązań, które myślę, że mogą się przydać, ale samo to, że są produkowane w Polsce, bo tam Fibaro ma normalnie fabrykę we Wrocławiu, no to jest mega szacun i mega duma też, że oni takie rzeczy robią. Także fajna sprawa i niewykluczone, że 2018 rok będzie takim rokiem wejścia w inteligentne urządzenia Internet of Things, czyli wreszcie się to wydarzy.
No i tyle będzie. Szkoda, kurczę, szkoda.
No niestety, no niestety.
Najpierw drony, teraz internet rzeczy i po człowieku, no.
Yep. Tak to właśnie jest. Tak to właśnie jest. Także, no niestety. Ale Fibaro, szacunek i róbcie dalej swoją robotę, bo uważam, że robicie to naprawdę dobrze i mam nadzieję, że właśnie w przyszłym roku będzie szansa albo przetestować, albo pobawić się ich sprzętem po prostu. Ale te termostaty, po prostu te głowice są mega, bardzo się podjarałem, naprawdę. Także taka ciekawostka. A co, aha, i jeszcze co, czy srebrną cebulę mam jakąś? Chyba nie. Ja mam takie ogólne wrażenie, że 2017 był taki dla mnie mało produktywny. Wiesz, jakby tak trochę taki osiadłem, że oczywiście zrobiłem tam to prawko na drona, natomiast no samo to, że nie za bardzo dużo latałem, no to jest takie przygnębiające trochę, że to udało mi się rzeczywiście tam ze 3 razy nagrać coś więcej niż tylko, wiesz, zrobić zdjęcie z góry. Więc mam nadzieję, że w 2018 to się zmieni i będzie szansa więcej polatać i po prostu pokorzystać z tego sprzętu, którego mam w cholerę, bo przecież i dron, i jakieś tam, wiesz, lustrzanka, tu jakiś aparat, tu kurde telefon, który robi 240 klatek na sekundę i przecież może robić bardzo fajne slow-mo. No dużo tego sprzętu mam, a mam poczucie, że po prostu w ogóle z niego nie korzystam, więc chciałbym to zmienić w tym roku i mam nadzieję, że się uda. No i tyle, no to takie podsumowanie, no 2017 mech, a 2018 oby się będzie lepiej, no co ja mogę powiedzieć, no niech będzie lepiej.
A masz, Wojtek, te słynne postanowienia?
No, nie wiem czy pamiętasz, ale rzeczywiście pojawiło się w moim terminarzu wydarzeń chodzenie na siłownię. I staram się tego utrzymać. Zacząłem jeszcze przed nowym rokiem, żeby, wiesz, nie było tak, że to jest tylko związane z nowym rokiem, tylko po prostu zaczynam chodzić i już. No bo też taki kurde kapeć się poczułem, że już tak naprawdę taki... Nawet nie chodzi o to, że jakoś super gruby się czuję, chociaż rzeczywiście oponka się pojawiła, ale samo to, że poczucie takiego kurde, że męczę się nawet jak wejdę po schodach, wiesz, 3 piętra, no to już come on, bez przesady. Więc postanowiłem, że coś trzeba z tym zrobić, więc staram się chodzić na siłownię, zabieram ze sobą Apple Watch, który wreszcie się do czegoś przydaje, żeby mierzyć cokolwiek, i rzeczywiście chodzę. No wiesz, po 3 razach nie ma jeszcze żadnych efektów, ale spokojnie, dajcie mi 3 miesiące i mówię to wszystkim, którzy się śmieją ze mnie, więc spokojnie, dajcie mi 3 miesiące. Po 3 miesiącach się spotkamy.
Może to dobry pomysł, tak zwany.
No, jakby co, to ja chodzę do Galerii Północnej. Spoko siłownia. Bardzo miła obsługa. Chodzę sobie sam, nikt mi tam nie mówi, co mam robić. I sam sobie nie rozpisałem, ale sam sobie po prostu korzystam z tych maszyn tak, jak uważam, że powinienem. I nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Może powinienem, zaraz mi ktoś, wiesz, zruga, ale...
To na pewno nie jest, Wojtek, dobry pomysł, tak myślę.
No spoko, ale na razie tak robię i czuję się okej, więc spoko. Jutro idę jakby co.
Wow, ja nie wiem, zastanowię się, może takie życie zrobię szalone, chociaż...
Wiesz, ja mam multisporta jeszcze, więc z którego przez cały zeszły rok nie korzystałem. Może byłem na basenie ze 3 razy, nie? Wiesz, jak to jest, no...
Ja też mam, Wojtek, ja też mam postanowienie noworoczne.
Mówisz?
No.
No to jakie masz?
Więcej chillu.
Więcej chillu. No dobrze.
Mniej stresu.
Bardzo mądre postanowienie.
Tylko teraz ktoś
tylko czy masz na to wpływ?
Nie wiem, ale... Znaczy inaczej. W jakimś stopniu na pewno. I teraz powiedzieliby niektórzy... że to, w jaki sposób odbiera się sytuacje dziejące się w życiu, zależy od nas samych.
No, na pewno.
Więc to, czy dana sytuacja cię zestresuje, czy nie, wynika oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale także z tego, jak daną sytuację będzie się postrzegała.
Yes.
Więc ja postaram się mieć wyjebane jeszcze bardziej. Raz ktoś, kto mnie zna, mógł powiedzieć: Paweł, ale jak to jeszcze bardziej?
Jeszcze?
No, ale jakby trzeba stawiać sobie ambitne cele.
Nie, no, naturalnie, naturalnie. No i bardzo dobrze, no.
I mam też postanowione jakby cele materialne, w sensie zakupowe. I...
No i co?
I zrobię to.
No dobrze. Ale czy to są rzeczy gadżetowe, czy nie?
Tak.
A, no dobrze. No nieźle. Czy komputery będą kupowane wreszcie?
Można tak powiedzieć.
Oho. Oho. Coś czuję, że komputer to za mało. Albo za dużo.
I never know. Jakby mam już cele postanowione, że jedna rzecz się wydarzy prawdopodobnie w czerwcu.
Mm-hmm.
I terminy nie zależą ode mnie. Gdyby zależało ode mnie, ja bym te pieniądze jakby wydał wcześniej. Wiadomo, znamy się nie od dziś. Tak,
no, wiemy,
że wydawanie pieniędzy jest rzeczą, która jest zawsze w moim wykonaniu dość.
No ja też niestety.
No, więc, ale jedna rzecz wydarzy się w czerwcu albo lipcu, a druga rzecz wydarzy się prawdopodobnie wrzesień, październik.
Ho, ho, ho. No dobrze. I co? Nie powiesz, co to za rzeczy, tak? Narobisz ale smaka
może, ale
i...
Ale daty są dość jednoznaczne, więc można sobie wyobrazić. No. Co takiego Paweł będzie chciał kupić we wrześniu?
No tak. Pewnie nowego Androida. No może, nie wiem.
Zobaczymy.
No dobrze, dobrze. Jest na co czekać przynajmniej.
No ja już mam takie cele i chcę po prostu sobie, wiesz, jakieś zrobić niespodzianki.
No dobrze, super. Zacząłem już zbierać na wyprawę do Stanów Zjednoczonych.
Ameryki Północnej?
Tak. I tak to sobie zbieram. I po prostu, tylko że moje zbieranie polega na tym, że nie wydaję. I na razie mi idzie dobrze.
Szafrański
wjechał na mocnej wieszczy.
No ja jeszcze nie wiem, co zrobię. Muszę. Teraz stwierdziłem, że jak przyjdzie 10 dzień tego roku, to będzie magiczny dzień, takie święto. Ja wtedy usiądę i rozważę. No dobra, to na co rozwalić hajs?
Ja to bardzo szanuję. To jest najlepsze, co można robić. W sensie ja tak bardzo lubię wydawać pieniądz, niestety. Dlatego to ograniczanie samemu sobie jest chyba najtrudniejsze. Ale no, idzie nieźle, no.
Ale ja dostałem, Wojtek, mam... jakby zrobiłem sobie prezent. Wydałem pieniądz. Ale zrobiłem sobie prezent. You need a budget. Budget. You need a budget. Jest takie coś takiego. Personal budgeting software for Windows, Mac, iOS and Android. Jest to aplikacja do budżetowania. Give every dollar a job. Znaczy może też oczywiście give every cebulion a job.
Mm-hmm.
Czyli wpisujesz, ile pieniędzy masz, ile trzeba zabudżetować, potem zaznaczasz co i jak, gdzie pieniądze idą i tak dalej, i tak dalej.
No.
Po to, żeby wiedzieć na przykład, jeśli chcesz odłożyć 10 tysięcy złotych do na przykład lutego, no to ile pieniędzy musisz odłożyć każdego miesiąca, żeby to się wydarzyło. Więc on to wszystko mówi i zrobiłem sobie prezent w postaci, mam roczną licencję.
Ha! No i będziesz korzystał.
No i zobaczymy. Ile w ogóle kosztuje ta roczna licencja, tak na razie? $7 a month.
Tak, tak.
Czyli 7 razy 12 mam miesięcy. $84. Zobaczymy.
No, ja bym poszukał czegoś darmowego. Bo jest tak dużo tych, wiesz.
Ale ja sobie zrobiłem ten prezent za darmo, Wojtek.
A to przepraszam, to zupełnie jakby rozumiem. W takim razie szanuję i warto. Wszystko co za darmo, to warto.
No więc tak, zobaczymy. Dam każdemu cebulionowi pracę. I mam nadzieję, że będzie dobrze.
No i dobrze. I to są twoje przewidywania. A w ogóle jakieś przewidywania na 2018? Takie, że
tak.
Nie wiem, coś się... Poza tym, mam. Że to jest rok Linuxa, wiadomo.
To ja mam, Wojtek, takie. Tak na serio. Myślę, że AR i VR.
No, no.
Coraz bardziej pod strzechy, ale jeszcze nie będą takie popularne jak konsole chociażby. Wiesz, co chodzi. To już nie będzie.
No, okej.
Chatboty coraz częściej, coraz więcej. Chociaż naprawdę? To jest taki, taka salę.
Mam wrażenie, tak, że to się zatrzymało trochę.
No, to się zatrzymało, bo to jest rzecz, której nie widać, ale jakby z mojej perspektywy wiem, że to będzie, to jest rzecz.
Okay.
I szczególnie sztuczna inteligencja pod spodem. I mhm. sztuczna inteligencja właśnie w postaci asystentów głosowych, w ogóle asystentów.
Mhm.
Tak to będzie tak, że ta krzywa wzrostu, ona jest do góry.
No myślę, że będzie wszystko AI powered. W sensie, tak, że wiesz, jakby ta sztuczna inteligencja będzie wkładana wszędzie i stanie się też marketingowym sloganem, który będzie, wiesz, na billboardach, nie? Że jakby wszystko, co masz, jest powered by sztuczna inteligencja, nie?
Dokładnie tak.
To się zgadzam. AR się zgadzam. VR nadal się zastanawiam, czy na pewno, bo jakby no zamykanie się w świecie, no spoko, spoko, ale nadal to jest takie...
Musisz paść
nadal
do
to jest weird.
Musisz paść do Sam Finu i zobaczyć Mixed Reality i wtedy pogadamy.
Mixed Reality, okej, okay, ale VR, ale nie?
No właśnie, ja wiem, no, tylko, no, że Mixed Reality, to ja mam na myśli VR, bo to chodzi o Mixed Reality w tym kontekście, o którym ja mówię, to nie jest to, co AR, tylko no, to jest wirtualna rzeczywistość w takich ograniczeniach prawdziwej rzeczywistości, to znaczy zakładasz okulary, jesteś w wirtualnej rzeczywistości, ale możesz chodzić po pokoju, rozumiesz?
No, no tak, 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 ale kurczę, jakoś no nie wiem, no wiesz, obserwuję to, jak to się rozwija, obserwuję ten rynek, widzę, co się dzieje i jakby to, co się dzieje wśród deweloperów, wśród ludzi, którzy się tym zajmują profesjonalnie, to jest jedno. Ale to, co się dzieje u ludzi zwykłych, to jak oni reagują na VR. Czyli znowu, obejrzę sobie raz i mówię, wow, ale super i nigdy do tego nie wracam. Wiesz, to jest problem, który trudno jest przeskoczyć. I uważam, że VR, nie wiem, czy w ogóle będzie w stanie to zrobić. Mixed Reality też nie wiem. AR bardziej, bo to jest mniej dziwne, bo to jest mniej, bo jakby trzymanie telefonu przed sobą, chociażby wiesz, jeżeli mówimy o takim mobilnym AR-ze, to trzymanie telefonu przed sobą już jest dla nas bardzo naturalne, bo cały czas, wiesz, wszyscy robią sobie selfie, wszyscy coś kręcą, tak, więc ta czynność nie jest dziwna, nie? Założenie okularów, które nie będą wyglądały zbyt dziwnie, też nie będzie jakieś tam szalone. Google Glass wyglądały na tyle dziwnie, że nie przyjęły. Natomiast jeżeli będą to okulary, które po prostu wyglądają jak okulary, może lekko z grubszą ramką, a one będą AR-owe, bo będą coś tam pokazywać na tym ekraniku w środku, czy tam nawet na tym szkle właściwie, no to wiesz, to zmieni trochę podejście do tego, do tej branży i do wykorzystywania tego w codziennym życiu. A wiesz, jeżeli nadal rozmawiamy o takich, kurczę, okulary, które zasłaniają ci całą twarz, zakładasz słuchawki, bierzesz jakieś dziwne kontrolery do rąk, no to niestety, ale to pozostaje w sferze ultra geekowskich urządzeń, z których normalny człowiek może skorzysta raz, bo ktoś mu coś tam pokaże, ale raczej w domu do tego nie wróci, więc no ten VR, Mixed Reality, no nie przemawia po prostu do mnie. Może tak będzie, może rzeczywiście przyszły ten rok, który już mamy, rzeczywiście będzie obfitował w jakieś super rozwiązania, które sprawią, że wow, każdy będzie chciał to mieć u siebie. Maybe, ale bardziej sceptycznie jestem do tego nastawiony niż do AR-a mobilnego, nie? Który jest bardziej dostępny po prostu.
Absolutnie rozumiem, natomiast myślę, że to będzie the next big thing. Więc okay, to są moje... Znaczy, to nie... Właśnie, kurde, to jest ciężko powiedzieć, że next big thing, bo z jednej strony wiesz, że w 96 roku mówiono o tym, że VR niedługo pod każdym domu?
Ja wiem, no. I to jest tak, że wiesz, no, takie rzeczy się po prostu bardzo długo ciągną, ale w którymś momencie pojawia się taki strzał, że jesteś w stanie powiedzieć, a okej, okay, dobra, wydarzyło się. Uważam, że z VR-em jeszcze się nie wydarzyło. I nie wiem, kiedy się wydarzy. No, może nigdy, a może w tym roku. No, wydaje mi się, że nawet jeżeli miałoby się wydarzyć, to jeszcze nie teraz.
Rozumiem. No zobaczymy tak naprawdę. Zobaczymy,
nie, no pewnie. Zobaczymy, to jest, jak będzie. Jakieś tam natomiast predykcje, to są, nie?
Takie dość powiedziałbym mało oryginalne te predykcje, no ale w tą stronę trochę zmierzamy.
No wiesz, no nie możemy się oszukiwać, że nagle coś powstanie, takie jakby coś o czym nie mieliśmy pojęcia, tak? No chyba za bardzo dobrze obserwujemy branżę i widzimy, co się dzieje. Ja mam taki trochę, bo tak rozmawiamy sobie, wiesz, o dość pozytywnych rzeczach, które mogą się wydarzyć, które są wow, tutaj rozwój i w ogóle nowe technologie i tak dalej. Natomiast ja mam taką wątpliwość, że w tym roku i w każdym następnym mnogość rozwiązań i mnogość tych wszystkich software'ów i tego wszystkiego serwisów i tak dalej sprawia, że w coraz więcej miejsc niestety mogą się też włamać ludzie. I tutaj myślę, że to ryzyko gdzieś tam cały czas jest. Dlatego i może być coraz większe.
W nowy rok warto wejść z One Password, warto wejść z unikalnymi hasłami do każdego serwisu.
Tak.
Warto wejść z włączonym Two-Factor Authentication.
Gdzie tylko się da.
I warto wejść w czysty majtek. W sensie to jest niezależne od wszystkiego. Zawsze warto mieć czysty majtek.
Ja wszedłem z czystymi majtkami i chwalę sobie.
A co zrobisz Sylwestra? Jak wygląda twój Sylwester?
No pracowałem niestety, ponieważ robiliśmy Sylwestra we Wrocławiu, który, w sensie wideo, tam była relacja cała, wiesz, i te wszystkie, ten Sylwester, scena i tak dalej. A ja miałem takie zadanie, że musiałem wybierać posty z Insta i z Facebooka, które zaciągały się automatycznie do takiego naszego systemu. Musiałem wybierać te, które są bezpieczne, żeby pokazać je na telebimie tam na miejscu we Wrocławiu, więc siedziałem, ale to śmiesznie wyglądało w ogóle, bo siedziałem sobie przy stole ze znajomymi i po prostu miałem iPada i wiesz, co jakiś czas spoglądałem, czy jest jakiś nowy post, klikałem okej, pokaż go i tyle, nie? Jakby nie było to jakoś super, super angażujące. Natomiast no wiadomo, że no trochę jednak trzeba było tam popracować, więc taki był Sylwester, ale miło spędziliśmy czas, więc było okej.
Rozumiem. Ja miałem, zrobiłem coś, spełniłem swoje marzenie.
Netflix and chill?
Blisko.
Netflix. Czy tylko chill?
Nie. No, Wojtek, spędziłem Sylwestra w restauracji.
O, proszę bardzo. No.
Na kolacji.
Okay.
Jedząc jedzonko. Od
no
godziny
tak
naprawdę.
Super.
Byłem w dwóch, więc tak naprawdę od godziny 15 do pierwszej w nocy co godzinę na moim talerzu pojawiała się nowa rzecz. Jadłem takie rzeczy jak oczywiście steak z polędwicy wołowej, no jakby szanujmy się, ale też takie szalone rzeczy jak carpaccio z kaczki. Co na przykład jeszcze? Jadłem w ogóle tatara takiego, którego nigdy nie jadłem. W sensie wiem,
czy my
ale
nadal nagrywamy jesłosa, czy...
Ale więc tatar... W ogóle to restauracja, którą bardzo mocno polecam, Wojtek, to jest restauracja, która nazywa się Dibel na ulicy Zwycięzców, to jest na Saskiej Kępie. I to jest restauracja założona przez kolesia, który wygrał Hell's Kitchen.
A, okej. Okay.
I oni tam mają kuchnię tak naprawdę taką... Właściwie nawet nie do końca wiem, jak ją scharakteryzować, ale... Dość oryginalną, powiedziałbym. Natomiast jest też taka dość klasyczna. Znaczy jest oczywiście steak, jest oczywiście kurczak, jest foie gras, jest bardzo dużo różnych ryb i mięs. Natomiast podawane są w bardzo fajny sposób. Atmosfera jest bardzo przyjemna. Mega profesjonalna obsługa i ceny odpowiednie. W sensie odpowiednie, to znaczy kolacja... przystawka, danie główne, plus deser, plus wino, plus woda dla dwóch osób, to jest około 300-350 zł.
No to nie tak mało, no.
No nie powiedziałem, że mało, powiedziałem, że odpowiednio.
No tak.
I bardzo mocno polecam to miejsce, więc i to było jedno z nich. A drugie, w którym byłem, to była już włoska restauracja, ale to na kolejny odcinek będzie.
Okej. No i tak kończymy, kto je, ten je. Dziękuję bardzo. Feature? To będzie jest podcast. Kuźma,
nikt nie spodziewał.
Featuring, korna, kto je, ten je.
Nie, 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 to jest podcast na ficie.
Na ficie. Bardzo ładne, dokładnie. No dobrze, dobrze. Orzeszku, bardzo ci dziękuję w takim razie. Niech ten 2018 będzie i dla ciebie, i dla podcastu, i dla naszych wszystkich słuchaczy po prostu lepszy niż 2017 i żeby było exciting, żebyśmy wszyscy zrobili, ja takie życzenia złożyłem na Twitterze i bardzo w nie wierzę. Zróbmy wszyscy w 2018 coś, z czego będziemy dumni.
Ja się z tym zgadzam i dołączam się do życzeń. Ode mnie takich personalnych życzeń, to nie wiem, bo nie znam was, no nie? W sensie nie wiem.
No tak, no oczywiście.
Ciężko, prawda, no. Ale wszystkiego dobrego, na pewno.
I nawzajem.
I nawzajem, i mało stresu. Jakby postanowiłem sobie, że mam siwe włosy już w niektórych miejscach, więc chciałbym życzyć mniej stresu. I to jest życzenie, które wszystkim. Ja sobie złożyłem i wszystkim, tak, mniej stresu.
I bardzo dobrze.
Jak będziemy mieli mniej stresu, to będziemy dłużej żyli. Jak będziemy dłużej żyli, to ZUS będzie bardziej zły, no nie?
To prawda. A wszystko, żeby wkurzyć ZUS.
Dokładnie.
No to dzięki wielkie.
Dziękuję
i
bardzo.
Długiego życia. Pozdrawiam.
Tak, długiego życia. Pozdrawiamy ciepło.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.